pięknie wystąpiły uczennice 4 LO w Łodzi. Gratulacje należą się dziewczynom, ale gratulacje należą się także profesorom, bo to wychowanki, między innymi obecnego w studiu Radia Łódź, a zaprzyjaźnionego już z naszym radiem historyka i autora książek Piotra Soleckiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam Państwa.
Ale najpierw powinnam przedstawić kobietę, a tak to poszło po znajomości. Jest z nami pani profesor Dorota Strumiło, która uczy wiedzy o kulturze. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
I słyszałam, że pani profesor była dobrym duchem wyjazdu na ten finał w Bydgoszczy, że taką funkcję pani profesor pełni. Czy przy okazji można było także zgłębić wiedzę o kulturze?
Oj, oczywiście, oczywiście. Chodziliśmy, zwiedzaliśmy, jak tylko nie byliśmy na konkursie, bo zajęło nam to koniec końcem 2 dni, taki wyjazd. No to chodziliśmy, zwiedzaliśmy Bydgoszcz i odkrywaliśmy to piękne miasto.
I co tam było do odkrycia?
Przepiękne kamienice z okresu międzywojennego, z takim rytem pruskim, już jak gdyby kulturowo z tym związane. Sympatyczni ludzie, dużo księgarni, do których wchodziliśmy, dużo malutkich sklepików urokliwych, no i przepiękny uniwersytet ze swoimi salami w różnych miejscach, a wszystko to w czerwonej cegle. To chyba nam zostanie w pamięci.
Ale to też nam bliskie, ta czerwona cegła. Jak to jest, jak pani profesor to widzi, że dziewczyny tak się garną do wspólnych wyjazdów z nauczycielami, na konkurs jakiś historyczny, skąd to się bierze?
No to jest charyzma pana profesora. Nie ma co ukrywać.
A pana profesora już chwaliliśmy 5 razy w Radiu Łódź. To może jeszcze o innych profesorach powiedzmy, bo to myślę, że też jest pewna atmosfera w szkole.
Tak, oczywiście. No jesteśmy przede wszystkim humanistycznym, jednak. Liceum, tak przynajmniej w pamięci mają te starsze roczniki. To, no miejmy nadzieję, że to tak zostanie. Rozwijamy ten język angielski wiodący przede wszystkim. No i dziewczyny tutaj się włączają w każdą płaszczyznę, jaka tylko jest możliwa. No ale my w dwójkę przynajmniej promujemy ten humanizm, żeby on dźwigał ten ciężar dzisiejszej edukacji. Bo nie jest to łatwe, nie oszukujmy. Ale no czasami się udaje, więc trzeba próbować.
Mówicie o tym, że to matematyka jest najtrudniejszym przedmiotem, ale mnie się wydaje, że też dużo zależy od wykładowcy, czy od nauczyciela matematyki, bo również język polski może być trudnym przedmiotem, kiedy
oczywiście
ktoś tak to podaje, prawda? Że to nie zależy
oczywiście
od przedmiotu.
Że tak, od zainteresowania i może też od predyspozycji trochę uczniów. Te dzieciaki, które otrzymujemy, w cudzysłowie w liceum, to jest taka scheda po edukacji w szkole podstawowej i w gimnazjach do tej pory, tak? Więc my też się zderzamy z sytuacją, że ktoś jest zachwycony czy zafascynowany jakimś przedmiotem czy jakimś kierunkiem działania, tak? Bardziej ścisłym czy bardziej humanistycznym. No i na tyle, na ile można, no to później rozwija się dany wątek, daną ścieżkę. No i czasami się udaje ścieżka ścisła, czasami humanistyczna. To w zależności od tego, no przede wszystkim myślę, że predyspozycje. A chęci, jak widać, są.
Ja znam też dużo osób, które są świetnymi humanistami, a też nie boją się matematyki.
Tak,
oczywiście. I odwrotnie. To niekoniecznie musi być taki podział absolutny.
Interdyscyplinarność myślę, że jest bezpieczniejsza dla ucznia, więc jakieś takie zacieśnianie, zawężanie nie jest dobre. Natomiast faktycznie tak, zdarza się często, że humaniści potrafią być bardzo dobrzy z matematyki, bo muszą myśleć logicznie, muszą wyciągać wnioski. Oczywiście przy jakichś tam wzorach mogą się gubić, no ja już tych wzorów za bardzo nie pamiętam. Natomiast zawsze będę szanował matematykę jako taką podstawę do działania na każdym, że tak powiem, na jakimś takim polu naukowym.
A jak się podobało Państwu wystąpienie dzisiejsze dziewczyn? To, co poopowiadały.
Pani profesor. Proszę.
Fantastycznie. Ja odkrywam dziewczyny. Odkrywam, bo jeżeli w ciągu tygodnia mam 1 godzinę na przykład wiedzy o kulturze, no to nie ma możliwości, żeby naprawdę zapoznać się z poszczególnymi osobami. Więc na mnie robią ogromne wrażenie. Jedna przewodzi, druga konkretnie mówi, trzecia dopowiada. Fantastycznie.
A merytorycznie jak to było, panie profesorze?
Dobrze. Wiem już, nad czym muszę pracować. Ja jestem bardzo wymagający, więc pewne oczywiście błędy też biorę na siebie. To są klasy pierwsze, trzeba wziąć pod uwagę. Te dziewczynki jeszcze muszą dużo wykonać pracy i też pracy pod okiem właśnie osoby, która będzie im życzliwa i będzie z nimi pracowała dość dobrze. Myślę, że to właśnie też potrzebny jest czas. Bardzo widzę ich postęp od września. Te gagatki, że tak powiem, pamiętam jeszcze z czasu, jak był pierwszy dzwonek i jakie były wtedy problemy. A teraz jak sobie pomyślę, że wtedy były problemy, a one są finalistkami ogólnopolskiego konkursu o czasach Kazimierza Wielkiego, co jest bardzo trudne. Te pytania oceniali wykładowcy Uniwersytetu Łódzkiego. Pokazywałem te całe zestawy. Oni mówili, że oni by nie odpowiedzieli nawet na 1/6 czy na 1/7 tego, więc oni naprawdę sobie świetnie radzą. W ogóle stworzyliśmy taki think tank trochę w ferie, bo to się wszystko zaczęło właśnie tak naprawdę w ferie. Działanie, szukanie materiałów, wchodzenie do ksero wspólne, więc powiedziałbym, że wytworzyła się taka bardzo fajna energia między tą grupą, pomiędzy właśnie mną i ich to napędza, mam nadzieję, ale mnie szczególnie, tak, żeby oni byli coraz lepsi, bo trochę to wchodzę w taką rolę mentora. Kiedyś zawsze byłem takim trochę samotnym wilkiem naukowym, a teraz mam wrażenie, że ten samotny wilk musi się przeistoczyć w osobę, która wytworzy te wilki naukowe, że tak powiem, bo tutaj może wilk brzmi groźnie, ale no, chodzi mi o pewne podejście. Mhm.
No, ale zgodzimy się wszyscy z tym, co mówiły dziewczyny, że Tadeusz Kościuszko to rzeczywiście wyjątkowa postać i on się nadaje świetnie na bohatera, nie wiem, komiksu współczesnego. Tak jak powstał komiks o Marku Edelmanie ostatnio. Tak, i takie komiksowe próby były przy okazji spektaklu Kościuszko, Ostatnia bitwa w Teatrze Nowym w Łodzi. Ale myślę, że to nie tylko taki obiekt teatralny powinien być, naprawdę. I to jakie dramaty w życiu tej postaci po uwięzieniu.
Tak, tutaj wejdę na chwilkę, panie, słowo. Z Kościuszką jest tak, że jest i legenda, i postać historyczna, trochę tak jak z tym moim Saladynem, trzeba czasami odejść od tej legendy, bo wiadomo, że ona została stworzona za życia.
Pan profesor mówi z moim Saladynem, bo książkę napisał o Saladynie.
Zdarzyło się, ale teraz właśnie o Tadeuszu Kościuszce. On jest wybitnym Polakiem. Trochę tę postać przykrył Józef Piłsudski. Pamiętajmy, że Józef Piłsudski przyjął tytuł naczelnika. Został naczelnikiem państwa i tu mamy Kościuszkę, która jest również naczelnikiem sił zbrojnych. I trochę nastąpiło coś takiego, że Kościuszko był tym pierwszym, a potem przyszedł Józef Piłsudski, który kontynuował dzieło niepodległościowe. I no, śmiem trochę twierdzić, że tak nam przetrącono historię własnego narodu, że nie pamiętamy i jednego, i drugiego. To jest ten problem, że i Kościuszko gdzieś został zapomniany, mimo że mamy Plac Wolności i ilekroć na przykład jadę, zresztą pewnie pani Dorota również, jadąc do szkoły, mijamy, musimy okrążyć Plac Wolności i dojechać do naszej czwórki, więc ja codziennie patrzę na tego Tadeusza i mówię, dobra, jedziemy, trzeba uczyć. I ilekroć jest jakaś okazja rocznicowa, to staram się przypominać. Szczególnie właśnie ostatnio były koniec marca, to mówię, słuchajcie, wszystkie klasy powtarzamy sobie insurekcję kościuszkowską, czego w programie teoretycznie nie ma. Jest to postać, która pasuje do każdego w sumie tematu. To jest i patriota, i wybitny strateg, tak jak pani już mówiła razem z młodzieżą, że jest to w sumie trochę bym nazwał taka wyjątkowa ikona polskiego narodu. Można by go dawać na sztandary, tylko niestety ta historia XVIII wieku już gdzieś troszkę poszła w zapomnienie. Ja myślę, że powinniśmy bardziej łączyć, wiedzieć, że Konstytucja 3 maja łączy się z postacią Kościuszki, że insurekcja była również pewnym pokłosiem samych reform Sejmu Czteroletniego, że żeby ta młodzież rozumiała, z czego to wynika i co czerpać z takiej postaci. Bo właśnie trzeba czerpać z takich właśnie patriotów jak Kościuszko. To trzeba wiedzieć, że całe życie oddał Polsce, że był wybitny, że był szanowany na całym świecie, tylko nie w Polsce. I no, myślę, że jego intelekt wychodzący poza wszystkie ramy to jest coś, co na pewno budzi szacunek wobec postaci.
A jeszcze pianistą był i komponował również dla wojska utwory dedykowane.
Czyli wychodzi na to, że tak.
Człowiek renesansu. Człowiek,
tak, geniusz. No, renesansu, oświecenia, wszystko razem się pięknie łączy. Mamy
jak w ogóle w historii.
Człowiek tamtej epoki, byśmy powiedzieli, w najlepszym rozdaniu.